raz, dwa, właśnie, jesteśmy włączeni. A kochani, ta prezentacja była formą podziękowania Krzysztofowi i Meli Pawłusiów, którzy spędzili czas z nami i wspaniałe seminaria mieli. I też wiem, że z wieloma się spotkali i wiele dobrych rzeczy zostało powiedzianych i zrobionych, także nie wszyscy może wiedzą, a pokażcie się jeszcze raz, wiem, że wyjeżdżacie w tym tygodniu, dziękujemy wam i niech Bóg was błogosławi w waszym życiu, w waszym małżeńskim życiu, a też i w tym, co robicie dla Niego, dla Jego chwały i tak wiele ludzi może korzystać i my także. Wiem, że ona nie lubi tego, ale Krzysztof jest synem Jasi, która jest częścią, nie lubisz, częścią naszego zboru. Jasia, pokaż się, to jest dumna mama, która... którą los przywiał tutaj razem z nami na emigrację i takie dzieci ma, takiego syna, taką synową. Wiemy, że jest kobietą modlitwy i słyszymy ją także i kochamy cię, Jasia. Niech cię Bóg błogosławi. Ja się nawet wzruszyłem. Bóg dokonuje niemożliwych rzeczy, właśnie tu Jola powiedziała. Ja się wzruszam tylko w środku. A kochani, jak macie Biblię, to otwórzcie razem ze mną do Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Kiedy myślicie o przyszłości, jakie uczucia się budzą? O, nie wiemy, co się dzieje. Kiedy myślimy o przyszłości, jakie uczucia budzą się w naszych sercach? W tym momencie musicie o tych uczuciach, sprawdzimy, czy bateria działa. O, wszystko powinno być dobrze, tylko zanikało. Okay. Są ludzie, którzy są tymi, którzy dokonują wielkich rzeczy, którzy osiągają, którzy planują przyszłość. I często ci ludzie mówią, już nie mogę się doczekać. Są podnieceni przyszłością. Ale większość ludzi, kiedy myśli o przyszłości, ma obawy, ma strach. I nie jest to nic nowego. Pan Jezus również to wiedział i dlatego wypowiedział słowa, które za chwilę przeczytamy. Ale kiedyś czytałem pewne badanie, które mnie zainteresowało, ponieważ to badanie, ta ankieta wykazała, że ludzie boją się najbardziej publicznego przemawiania. Ja myślałem, że ludzie najbardziej boją się śmierci. Okazuje się, że śmierć była na drugim miejscu. Publiczne przemawianie, a nie śmierć. Ja doszedłem do takiego wniosku, że eulogia na czyimś pogrzebie jest bardziej przerażająca od własnej śmierci. Przemawianie. Niektórzy mi mówią, że składanie świadectwa przed chrztem to jest największy test chrześcijaństwa i wiary. Że to jest prześladowanie już od samego początku. Ale ja mówię, jeżeli to przetrzymacie, to wszystko przetrzymacie jako uczniowie Chrystusa, także nie chcemy tego zmieniać. Ale jeżeli kogoś powstrzymuje ten aspekt z publicznego składania świadectwa, przyjdźcie do nas, spróbujemy coś wymyśleć. Jeżeli Bóg Mojżeszowi dał Arona, który przemawiał to, co Mojżesz chciał powiedzieć, jeżeli naprawdę jest to sprawa naturalna, coś was blokuje tu w gardle, nie możecie powiedzieć nic, kiedy jest więcej niż dwie osoby, które was słuchają, wtedy zechcemy wam pomóc. Może napiszecie, ktoś inny to przeczyta, wy tylko obok staniecie. Niech błogosławieństwo chrztu nie będzie, nie dajcie się obrabować właśnie z tego powodu. Kochani, stres potrafi wyssać z człowieka wszelką radość życia. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić o troskach, obawach i o stresie. Stres potrafi wyssać z człowieka wszelką radość życia, jak również i poczucie sensu. Dni stają się uciążliwe, a noce nieznośne, kiedy człowiek zamartwia się różnymi rzeczami. Oczekiwanie na kataklizm jest gorsze od zbierania resztek po katastrofie. I to często widzimy. A pamiętam, nawet tu są osoby właśnie z Nysy, kiedyś rozmawiałem z swoją siostrą, bo mam siostrę w Nysie, która raz tam jest, raz nie ma, bo wyjeżdżają, ale w 90 którym roku ta powódź była, 8 chyba, to był 7, ta powódź w okolicach Wrocławia i Nysy. A był taki moment, że kiedy podejrzewano, że wały puszczą przy jeziorze Nyskim, to całe osiedla by były zmiecione falą, która by była kilkumetrową falą. I ludzie siedzieli w blokach i mówią, byli tak zestresowani, że przez ten okres oczekiwania, czy to się stanie, czy nie, stracili wiele lat życia. Niektórzy mówią nawet posiwieli. Ale z doświadczenia wiemy, że kiedy już kataklizm ma miejsce i trzeba robić coś i ratować, ludzie chętnie się w to angażują i pracują wiele godzin. Kiedy mieliśmy katastrofę 11 września, Nowy Jork, ludzie później tam jechali, pracowali i kiedy byli już zmęczeni, kładli się, spali, wstawali i dalej pracowali. Już nie było w tym stresu. Tak, był smutek, było przerażenie, ale nie było stresu, nie było większej obawy tej, która powoduje często różnego rodzaju wrzody żołądkowe. Ktoś kiedyś opowiedział taką historyjkę, która pewnie dla dzieci się nadaje, że pewien człowiek spotkał śmierć i mówi, gdzie idziesz? Ona mówi, idę do twojego miasta, a po co? Dlatego, że planuję tej nocy zabrać około 100 osób z twojego miasta. Człowiek spojrzał na zegarek i mówi, och, mam przynajmniej jeszcze 12 godzin, pobiegnę, ostrzegę ludzi. Na drugi dzień spotyka śmierć ponownie i mówi, mówiłaś tylko, że 100 osób planowałaś wziąć. A znikło 1000 osób. Ona mówi, o nie, ja zabrałam tylko 100. Ale stres zabrał 900. Stres. Kiedy ludzie martwią się, stresują się, obawiają się czegoś, ma to większą szkodę, aniżeli często katastrofa sama w sobie. Co mówi Pan Jezus na ten temat? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, chyba że już macie otwarte. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 24 werset, czytajmy. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Gdyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumie, na Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, gdyż czyż nie o wiele więcej o was, małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Troski. Nawet już w tamtych czasach Pan Jezus widział, że byli ludzie zatroskani. I często ten fragment Pisma Świętego jest ulubioną częścią ludzi, takich luzaków, którzy nie lubią obowiązków i mówią, o, Pan Jezus mówi, nie troszcie się, żyjcie dniem dzisiejszym. I często to są ludzie, którzy niczego nie planują, nie lubią pracować, nie lubią produkować w życiu i mówią, o, ja tak jak ptak, tak jak lilia, Bóg się o mnie troszczy. Pan Jezus wcale nie miał tego na myśli. To, co Pan Jezus chciał powiedzieć, to o tym, co powodują troski, obawy, strach i stres w naszym życiu. Po pierwsze, troski powodują, że nie możemy służyć Bogu. Zauważcie, Pan Jezus mówi, nie możemy dwóm Panom służyć. I kiedy będziemy się troszczyć, na pewno nie będziemy służyć Bogu, tylko temu drugiemu Panu. To jest to, co Pan Jezus powiedział. Nie możecie służyć Bogu i tu posłużył się przykładem mamony, czyli pieniędzy. Dlatego, że pieniądz, czy lubimy, czy nie, my czasem w kościele udajemy takich ludzi, że dla nas pieniądze nie są ważne. Nie lubimy, kiedy się mówi w kościele o pieniądzach. Często im mniej mówimy o pieniądzach, to próbujemy, tak jak faryzeusze, pokazać, że my żyjemy wyższymi wartościami. Ale tak naprawdę spójrz, jak jest ułożone twoje i moje życie. I co się dzieje, kiedy zaczyna nam brakować pieniędzy do zapłacenia rachunku? Wtedy nie mamy humoru. Wtedy nawet dzień słoneczny jest szary. I przez to nie chcę powiedzieć, że pieniądze nie są ważne, ale chcę powiedzieć, ktokolwiek mówi, że pieniądze nie są ważne, nie ma pojęcia o tym, co Bóg i Biblia mówi. Gdyby pieniądze nie były ważne, Pan Jezus by też nie mówił o pieniądzach. Jest to temat, który najbardziej przez Jezusa był poruszany. Dlaczego? Ponieważ jest to pewna waluta, pewien środek, który umożliwia funkcjonowanie w życiu. Ale kiedy człowiek nie ma poukładanych priorytetów i zaczyna się troszczyć i bać się przyszłości, pieniądze stają się jego panem. Wiele innych rzeczy może się stać panem człowieka. W tamtych czasach ludzie rozumieli, co to znaczy pan. W naszej polskiej kulturze każdy reprezentant męskiej płci jest panem. Pan Zieliński, pan Kowalski, pan Muszczyński. Sami panowie. I ludzie z innych nacji się śmieją z nas. Mówią, u was to sami panowie. Nawet z innych słowiańskich. Mówią, u was, bo u nas to każdy ma mnogą osobowość. Bo u nas się mówi przez wy, jak się okazuje szacunek na przykład. I wiecie, o jakich narodowościach mówię. A u was wszyscy sami panowie. Kiedy w tamtych czasach Pan Jezus mówił, ludzie rozumieli, że Pan to był ktoś, kto miał władzę absolutną dotyczącą jego majątku i dotyczącą jego niewolników. Także kiedy Pan Jezus mówi, nie możecie dwóm Panom służyć, nie mówi o zatrudnieniu ani o szefie w pracy, ale mówi o człowieku, który rządzi w moim życiu, ja nie mam nic do powiedzenia, jestem jego własnością, on może ze mną zrobić co chce, a jeżeli przez nieopatrzność mnie zabije czy okaleczy, to odszkodowanie jest niewiele wyższe, aniżeli za zwierzę, za ptaka czy za psa. Takie były realia. I ludzie dokładnie wiedzieli, że kiedy Pan Jezus mówi o służeniu Panu, to oznacza o tym, kto jest całkowitym właścicielem mojego życia. Pamiętaj, kiedy się troszczysz, kiedy masz obawy i stres, jest niemożliwą rzeczą, abyś Bogu służył. Cel życia staje się abstrakcją. Sprowadzamy się do poziomu instynktu, gdzie jedynie ubranie, jedzenie i miejsce zamieszkania staje się naczelnym celem naszego życia. Natomiast oddawanie czci Bogu staje się czymś nieistotnym i zadowolenie z życia tryska. Ponieważ nie zostaliśmy stworzeni przez Boga po to, abyśmy tylko napełniali nasze brzuchy i się ubierali ładnie i mieszkali w nie wiadomo jakich domach i jeździli nie wiadomo jakimi samochodami. Zostaliśmy stworzeni po to, aby Bogu oddawać cześć i Jemu służyć. Ale dla wielu ludzi, nawet myślę, tutaj siedzących, nad głową przeleciało. O czym on dzisiaj mówi? Jakieś ideały nam tu głosi. Życie sprowadza się do tego, że rano trzeba wstać, do roboty, pójść, popracować. Jeżeli się uda, żeby szef nie widział, to pracować lekko, ale żeby myślał, że ciężko pracujemy, wziąć czek w piątek, wrócić do domu, zapłacić rachunki, ubrać się, najeść się i wrócić z powrotem w poniedziałek do pracy. Dla wielu ludzi jest to właśnie forma egzystencji. Tak właśnie żyją. Czy tak chcą? Może nie. Ale wiele osób, nawet może spośród nas tutaj może powiedzieć, nie chcę, ale co mam zrobić? Muszę. Czy brzmi to jak wolność? Prawda? Czy brzmi to jak wolność? Nie. Pozwólcie, że na chwilę będę radykalny i absolutnie nie jest to w tym momencie ani wskazówka, ani recepta na życie. Ale pomyśl o swoim zniewoleniu. Nie mogę, bo muszę. Muszę pracować. Wszyscy musimy pracować, mamy pracować. A nie dlatego, że musimy, bo musimy rachunki płacić, tylko mamy pracować, ponieważ praca jest czymś, co czynimy na chwałę Bogu. Poprzez pracę realizujemy siebie, swoje talenty i polepszamy jakość życia swoją i drugich ludzi. Kiedy praca nasza jest w zgodności z naszymi talentami, z naszym wykształceniem i tym, co lubimy robić. Ale ilu z nas nienawidzi swojej pracy? I chodzimy do tej pracy tylko po to, ażeby tak zwanie związać koniec z końcem. Ale często, kiedy związujemy ten koniec z końcem, związujemy go wokół własnej szyi. I im bardziej go związujemy, tym ciężej jest nam oddychać. Dlaczego? Ponieważ ani już zdrowia nie mamy, ani siły. I po wielu latach takiej pracy dalej ludzie są zadłużeni. Co by było, gdybyśmy zaczęli myśleć troszeczkę poza naszymi ścianami, poza naszą szufladką i pomyśleli, okej, jeżeli ja tak żyję i nie mam czasu na nic innego, co bym chciał, coś, co dodałoby wartości mojemu życiu, czy warto by było zrezygnować z materialnego poziomu życia? Czy warto by było czasem nie tylko może sprzedać dom, ale w niektórym przypadku po prostu odejść od tego domu, zostawić go w prezencie dla banku? I powiedzieć, wolność. Nie zapomnijcie, powiedziałem, to nie jest wskazówka ani recepta. Ale niektórzy z nas próbują za wszelką cenę łatać i tynkować dom, który w fundamentach się rozwala. Jeszcze jedną pracę, jeszcze jedną pożyczkę, jeszcze jedną kartę kredytową, gdzie na 6 miesięcy nie ma odsetek. Jeszcze jeden zakup, bo przez 3 lata nie musimy tego spłacać. A dzień sądu nadchodzi, kiedy musimy zacząć płacić. Nagle nie jesteśmy w stanie oddychać. Nie jesteśmy w stanie Bogu służyć. Dalej, troski, obawy i stres powodują, że nie znamy i nie kochamy Ojca. Zauważcie, 26 werset. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zaczniejsi niż one? Powiedzcie mi, jaka jest różnica? Teraz w sumie nie wiem, jakimi markami samochodów się posłużyć, żeby nikogo nie obrazić, ale żadnych aluzji do nikogo. Jaka jest różnica pomiędzy najdroższym modelem Mercedesa, nawet nie wiem, jaki to by był, czy Lamborghini, czy Lamborghini, jakkolwiek to ludzie nazywają, a zwykłym jakimś, no, Hondą, czy Chevy najtańszy. Jaka jest różnica? Proszę? Co sąsiedzi powiedzą, czyli prestiż, prawda? Chyba że budujemy na podstawie tego, co zdobywamy, poczucie wartości. A Pan Jezus powiedział, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ponieważ mole zjedzą te rzeczy. Czy myślicie, że koszuli za $100 mole nie zjedzą? Pewnie szybciej, jeżeli się znają, mole mówią, hej, co będziemy tą koszulę z Walmartu jedli? Lećmy na tą drugą. Co za różnica? Oho. Jesteście w stanie powiedzieć, gdzie tą marynarkę kupiłem? Także, czy JCPenney, tu ktoś mówi, prawda? Czy JCPenney. Nieważne. Bo dzisiaj z daleka nie widać. I tak w moim przypadku, nieważne za ile kupię, i tak się to później kurczy i kurczy później znowu. Poczucie wartości. Tam, takiej firmy, takiej marki, i nagle pod koniec miesiąca przychodzi rachunek do zapłacenia. Dodatkową pracę. jak to mam zrobić? I dokonuję wyborów. I czy wtedy odczuwam miłość Ojca? Troski, obawy i stres powodują, że nie znamy i nie kochamy Ojca. Dlaczego? Ponieważ nie doświadczamy Bożej łaski, kiedy podejmujemy decyzje niezgodne z Jego wolą, w ogóle nie mające nic do czynienia z Jego wartościami. Żyjemy według wartości tego świata, a ktoś mówi, kto jest przyjacielem świata, czyli wartości, bezbożnych wartości, próżności, materializmu, Biblia mówi, jest nieprzyjacielem czyim? Boga. Jest nieprzyjacielem Boga. I nagle chcemy doświadczać miłości Ojca. Panie, pomóż mi. I Bóg może nas karmić, może dać nam dach nad głową. Może dać nam środek do przemieszczania się, ale my nie chcemy tego samochodu, żeby firmy nie obrazić, tylko my chcemy tego Mercedesa, czy tego drugiego, czy jakiś inny. Dlaczego? Bo chcemy, żeby sąsiedzi widzieli, jakim jeździmy, a nawet może chcemy stanąć przed lustrem i powiedzieć, ha, dorobiłem się. Ale że rękoma jestem w stanie podrapać je w stopy bez schylania się, bo już tak naciągnięty od pracy, ale jeżdżę. Jestem w stanie czymś takim się pokazać. Kochani, Pan Jezus mówi, Ojciec wie, co wam potrzeba. Wystarczy poprosić. Ludzie, którzy troszczą się, obawiają się, stresują się, nigdy nie doświadczyli miłości Ojca, gdzie przychodzą do Niego i mówią, Panie, Ojcze mój, Abba, tatusiu, wiesz, co mi potrzeba. Pan Jezus powiedział, wy, którzy będąc złymi, potraficie dawać dobre dary. 7 rozdział Mateusza, 11 werset. Potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go co? Proszą. Które rzeczy? I często ten fragment Pisma Świętego jest używany niewłaściwie, szczególnie przez tych, którzy lubią być nadęci swoją próżnością i tym, że Bóg jest na ich usługach. Pan Jezus mówi, że kiedy przyjdziemy do Niego jako Jego dzieci do Ojca i będziemy Go prosić, On da nam dobre rzeczy. Które rzeczy? Ano właśnie te, o których... 32 werset, 6 rozdział. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Widzicie różnicę? Poganie, czyli ludzie nieznający Boga, ze środków życia czynią cel, czynią fundament, poczucie wartości, zabijania się i zmartwienia. Co się stanie, jeżeli to stracę? Ja przeszedłem przez jedno i drugie. Dzisiaj rano, jadąc z siostrą Matowicką, żeśmy rozmawiali, dowiedziała się, że za czasów tutaj mojego usługiwania jako pastor w tym kościele 2 razy samochód miałem skradziony. I 2 razy w niedzielę. I pierwszym razem mnie to bardzo bolało. Wiesz dlaczego? Ponieważ tak bardzo cieszyłem się tym samochodem. Kupiliśmy samochód. Używany, ale wyglądał jak nowy. I pewna osoba, to było wiele lat temu, ja byłem młodszym pastorem, 20 ileś tam lat miałem, i usiadłem w tym samochodzie po nabożeństwie, krawat rozluźniłem, okno, rękę położyłem. I pewna siostra mówi, ty to wyglądasz jak taki pastor gdzieś tam aż z Barrington. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy Barrington. Jak pojechałem, zobaczyłem, jakie tam domy są. Myślę, to taki imasz prezentuje, to jest coś. Żebyście docenili, o co chodzi, kiedy przyjechałem po 2 miesiącach nieposiadania dodatkowego samochodu, pewien chłopak wracał do Polski i oddał mi swojego Volkswagena marki, pamiętacie? Rabbit. Okej? Okay. I ten samochód nadawałby się do szkoły mechanicznej, ponieważ wszystko, co miało być ukryte, miał na wierzchu. Wszystkie kable, wszystko wisiało w tym samochodzie. I nawet tak było, że jak jechałem, to na skrzyżowaniu musiałem lewą nogą trzymać na hamulcu, albo prawą nogą, później się nauczyłem, trzymałem na hamulcu, tak jedną stroną stopy, a drugą tak na gaz musiałem naciskać, żeby nie zgasł. I właśnie kiedyś pewnego pastora wiozłem i tam jego nogi się zaplątały w tych kablach i on tak zagląda i nagle widzi, co ja robię i mówi, dobrze, że masz szerokie nogi, mówi, że mówi, możesz coś takiego zrobić. I co się stało, że ten samochód ostatecznie na środku skrzyżowania po prostu załamał się, tak na pół się rozleciał i ja go zepchałem na bok, zadzwoniłem po towing, zabrali. Ale jadąc pewnego razu, i teraz już ponaprawiali drogi w Chicago, ale jechałem właśnie tym rabitem i tam ten samochód tak podskakiwał na dziurach i za mną jechał samochód i oczywiście ja nie widziałem, ale skręcam i podjeżdżam pod apartament, w którym mieszkaliśmy i ten samochód zaraz za mną parkuje. I ja wysiadam i z tego samochodu z tyłu wysiada pewna kobieta. Okazało się, że to była siostra właścicielki domu, w którym mieszkaliśmy. I ona spojrzała na mnie i mówi tak, mówi, pastor, ksiądz, takim samochodem, mówi. I oczywiście to już były okazje, gdzie wcześniej rozmawialiśmy o tym i oni wiedzieli, że jestem pastorem, tylko jeszcze kościoła nie widzieli, nie wiedzieli, o co chodzi i coś takiego mi powiedziała. I nagle, w świetle tego wszystkiego, kupujemy ten nowy samochód. Kochani, serce, codziennie, Boże, dziękuję Ci za ten samochód. Tak, ale tak się przywiązałem do tego samochodu, że w tą niedzielę, kiedy został skradziony, wyszedłem i powiem wam, że fundament spod moich nóg został usunięty. Jak tak może być? Boże, ja ten samochód potraktowałem jako dowód Twojej miłości dla mnie. To jeżeli został mi odebrany, to znaczy, że już mnie nie kochasz. I dzisiaj Bogu, powiem wam, że dzisiaj szczerze Bogu dziękuję, że ten samochód został ukradziony. Zresztą, mój syn wtedy miał 2 czy 3 lata, przyszedł do mnie i on jeszcze miał wtedy, mam nadzieję, że do dzisiaj ma serce czyste i mówi, tato, zobacz na nasz drugi samochód, stary, pordzewiały, tego samochodu nikt nie ukradnie, mówi. I przez takie właśnie słowa i zdania Bóg zaczął dobierać się do mojego serca, żeby pokazać, że rzeczy to są tylko środki, które Bóg nam daje po co, abyśmy realizowali Jego wolę. 12 godzina. Skoro Ojciec obdarza darami lilie i ptaki i one mogą powiedzieć, że Bóg Ojciec troszczy się o nas, Pan Jezus mówi, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi, bardziej wartościowi, aniżeli lilie i ptaki, tym bardziej możecie oczekiwać miłości Ojca. Niektórzy z nas muszą dojść do takiego wniosku jak syn marnotrawny, który roztrwonił majątek ojca, usiadł w chlewie ze świńmi, złapał się za głowę i mówi, co ja tu robię? W domu mojego ojca niewolnicy mają lepiej, aniżeli ja, syn, tutaj, żyjąc własnym stylem życia. I niektórzy z nas jako chrześcijanie tak się czują, choć nie jest to główna lekcja tej historii, ale niektórzy z nas nigdy nie doświadczyli. Kochani, są ludzie, którzy może nawet nie są nawróceni, ale od czasu do czasu z tak desperackim i czystym sercem przychodzą do Boga. I tu uderzę w teologię niektórych, którzy głoszą, że Bóg nienawróconych ludzi nie wysłuchuje. Jest napisane, że Bóg jest miłosierny dla złych i dobrych. Bóg zsyła swoje błogosławieństwo na niesprawiedliwych i na sprawiedliwych. I czasami ludzie nienawróceni, nie znający Chrystusa jako Zbawcy, przychodzą szczerze do Niego i proszą Go. I wiecie co? Ci ludzie mają świadectwa, że Bóg wysłuchał moją modlitwę. I mówią, Bóg jest dobry. Choć nie poznali Chrystusa jeszcze jako Zbawcę. A są chrześcijanie, którzy nigdy nie doświadczyli miłości Ojca, ponieważ troszczą się, chodzą swoimi drogami, próbują własne życie budować według swoich własnych zasad i ostatecznie siadają, łapią się za głowę, wokół słyszą i mówią, co ja tu robię? I to jest dobrze, tylko jest pytanie, czy wstaniesz i wrócisz do Ojca. Więc co? Pozwólcie, że zilustruję. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na dłużej, na przykład na urlop, to normalne jest, że przygotowujemy dom. Pan Jezus nie powiedział, nie martwcie się o nic, tak po prostu wyjdźcie z domu. Nie. Przygotowujemy dom na wyjazd. Jak? Wyłączamy światła, gaz, zakręcamy wodę. Psa oddajemy do znajomych, a o kwiatki prosimy, aby sąsiedzi podlewali. Ale jeżeli wyjedziesz na ten urlop, wykosztujesz się i nagle budzisz się w czasie wakacji i mówisz, czy ja zakręciłem wodę? Czy wyłączyłem żelazko? Niektórzy są mistrzami w tym. Zawsze znajdą powód, o co się martwić w tym domu. I to jest ta różnica. Wydałeś pieniądze na urlop, nie jesteś w stanie odpoczywać, bo martwisz się, czy sąsiedzi będą pamiętali o twoich kwiatkach i czy krewni będą karmili twojego psa. To jest ta różnica pomiędzy przygotowaniem się do życia, a zamartwianiem się. Wtedy nic z twojego urlopu. Więc co Jezus mówi? Bądź tak całkowicie, nie myśl o życiu? Nie. Pan Jezus mówi, szukaj najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Co to znaczy? Szukaj Bożych rządów w twoim życiu. Szukaj Jego woli. Poznaj wolę Króla tego Królestwa, jak również i cel, jaki ma dla ciebie. Ludzie, którzy się stresują i boją się przyszłości, to są ci, którzy nie rozpoznali Bożego celu w swoim życiu. To są ludzie, którzy nie wiedzą, po co żyją. Ja wiem o tym, że są ludzie, którzy się śmieją z tego. Mówią, jaki cel? Chcę wam powiedzieć, że jest coś więcej. Może zaczniemy od tragicznych sytuacji. Nie chcę nikogo urazić, ani pogwałcić niczyjej wartości. Jest coś więcej, aniżeli życie na ulicy. Jest coś więcej niż tylko zalewanie swoich problemów alkoholem na weekend. I szczycenie się tym, że do pracy jestem w stanie wstać i funkcjonować. Jest coś więcej od życia, aniżeli tylko się ożenić, wyjść za mąż i wychować dzieci. Jest coś więcej, to jest bardzo ważne, ale jest coś więcej. Bóg nie zaplanował tego, że urodzisz się tylko po to, ażeby być mężem, żoną i wychowywać dzieci. Bóg zaplanował. Bo jeżeli masz dwoje dzieci, to Bóg równie dobrze mógł te dwoje dzieci dorzucić do rodziny, która ma już sześcioro dzieci. Oni nawet nie poczują różnicy i dobrze to zrobią i wychowają. Ale Bóg, kiedy zaplanował, że się urodzisz, kiedy skrzyżował drogi twoich rodziców, to powiedział, urodzisz się, ponieważ mam plan dla ciebie. To jest to, co Słowo Boże mówi. Mam plan dla ciebie. Mam powód, dla którego sprawiłem, że się urodziłem, ponieważ oczekuję, że ty tą pracę wykonasz najlepiej. Nikt inny tego nie będzie w stanie zrobić. Czy to odkryłeś? Są ludzie, którzy nawet się tym nie zajmują. I później dziwią się, że się stresują, że nie wiedzą, co będzie dalej. Ludzie, którzy służyli Bogu na kartach Pisma Świętego, to byli ludzie, którzy znali swój cel. Piotr był powołany do pogan. Dobrze mówię? Paweł do Żydów. Czy odwrotnie? Odwrotnie, tak? Piotr do pogan, Paweł do pogan, Piotr dla Żydów. Oni wiedzieli, nam się może, okej? Okay. Oni wiedzieli. I zobaczcie, co to znaczy znać cel swojego życia. Mamy historię opisaną, jedna z historii, którą będziecie rozważać na spotkaniach modlitewnych. Piotr aresztowany, śpi w więzieniu. Zrozummy to, śpi. A Pismo Święte mówi, na drugi dzień ma być wyprowadzony na stracenie. Egzekucja na drugi dzień. Kto z nas by spał? Wiecie dlaczego? Dwie rzeczy. Po pierwsze, Piotr uznał, nie jestem w stanie na to wpłynąć. Jestem przykuty do dwóch rzymskich żołnierzy łańcuchami. Ale wiem, że moja misja jest jeszcze nieskończona. Nie wiem jak, ale wiem co. Ja mam kilka ulubionych takich starych showów telewizyjnych i czasem o tym mówiłem. Detektyw Colombo. I czasem ludzie się śmieją, mówią, czemu ty to oglądasz? I niektóre oglądałem już po kilka razy. To jest tak jak, ale ja tego nie oglądam tak jak niektórzy oglądają Titanica i za każdym razem zatonie czy nie zatonie. Okej. Okay. Ten człowiek, oczywiście to jest postać fikcyjna, ale ten człowiek mnie fascynuje. On mnie fascynuje, wiecie dlaczego? Po pierwsze, jedno jest pewne, że on złapie mordercę, tylko jest pytanie jak. Okej? Gdybyśmy mieli taką wiarę w naszym życiu, że ratunek przyjdzie, rozwiązanie przyjdzie, Bóg nie zawiedzie, bo Bóg jest kimś więcej niż Kolombo. Bóg nie zawiedzie, jest pytanie tylko jak. A to jest ta niespodzianka, która przychodzi od Boga. Bóg nie zawiedzie. Gdybyśmy mogli to pamiętać, tego się uchwycić i wierzyć i żyć według tego cały ten rok, to każdą noc będziesz miał przespaną, bo będziesz się kładł i powiesz: Boże, nie wiem jak rozwiążesz to, ale wiem, że to rozwiążesz. Nie wiem jak zapłacisz za te rachunki, bo to nie moje, są tylko twoje, ale wiem, że zapłacisz za nie. Wiem, że wyprowadzisz mnie z tej opresji. Wiem, że zmienisz i uzdrowisz moje małżeństwo. Nie wiem, jak zmienisz tego upartego, gburowatego mojego męża, ale nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem, że to zrobisz i dlatego oddaję to w twoje ręce. I nawet nie zdążysz amen powiedzieć, kiedy będziesz już smacznie spał. To jest zaufanie. Szukaj królestwa, poznaj wolę. Układaj życie i pracę wokół tych celów. Chciałbym Cię wyzwać do modlitwy. Boże, pomóż mi pracować zgodnie z moimi talentami i moim powołaniem. Wiesz, że Bóg jest w stanie dać Ci pracę codzienną, tą zawodową, tą, którą my nazywamy świecką pracą, tym złem koniecznym, jest napisane, że to będziesz wykonywał, będziesz miał poczucie, że czynisz to na chwałę Bożą. Bóg chce, aby nasze życie w całości, od momentu, kiedy wstajemy, do momentu, kiedy kładziemy się spać, przez 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie w roku, abyśmy to wykonywali dla Niego, gdziekolwiek jesteśmy, czy w szkole, czy w pracy. I wreszcie przyszłość zostaw w Bożych rękach. Pan Jezus mówi: nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Dosyć jest wyzwań dzisiaj, które nie są troskami, są po prostu zadaniami do wykonania. Zajmij się zadaniami, celami, które Bóg ma dla ciebie, a nie będziesz miał czasu na troski. Kiedy życie nasze sprowadza się do zwykłego egzystowania wokół jedzenia, picia, ubrania, mieszkania, gdzie środki stają się celem, wtedy Bóg, wiara, służenie Mu, czczenie Go, doświadczanie Jego mocy, prowadzenie według Jego woli stają się zamazaną abstrakcją, a w najlepszym wypadku, posłuchajcie, rzadkim, mistycznym doznaniem i minimalnym dodatkiem do życia. W najlepszym wypadku są ludzie, którzy od czasu do czasu doświadczą lekkiej radości, może w czasie nabożeństwa. O, Bóg mnie pocieszył. O, ta piosenka mi się spodobała. O, fajne kazanie było. O, Panie, jesteś dobry. Ale za chwilę ktoś szepcze do naszego ucha: no i co z tego, jak musisz wrócić do swoich problemów? Ale gdybyśmy je oddali, rzeczywiście oddali w Boże ręce i powiedzieli: Panie, za te problemy, które są wynikiem mojej głupoty, przepraszam Cię. Wracam do domu Ojca, wróć do Boga. Zacznij żyć według Jego woli. Za problemy, na które nie miałeś wpływu, po prostu powiedz: Panie, to są Twoje problemy, rozwiąż je. Tak jest napisane, że mamy tak zrobić. I zobaczysz, że będzie się troszczył o Ciebie Bóg, nie Ty. Nie musisz się troszczyć o Boga, a drugich ludzi. Bóg się będzie troszczył o ciebie bardziej, aniżeli o ptaki i o lilie. Jest to słowo dla każdego, bez względu na to, czy dzisiaj mieszkasz w wielkim domu, drogim domu, jakim samochodem jeździsz, czy jesteś bez samochodu, czy całkowicie bez domu. Jest to słowo dla każdego z nas, ponieważ Bóg ma plan dla nas wszystkich. Musimy Go tylko odkryć i chodzić Jego drogami. Powstańmy, zakończmy modlitwą.